Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gościem jest dziś doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik klinicznego oddziału kardiologii Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
To już
pani
kolejne
redaktor.
Nasze spotkanie z panem doktorem. Cały czas rozmawiamy o sercu, bo to jest domena, którą się pan zajmuje. I te statystyki, które są znane wam, lekarzom, mi także, są cały czas bezwzględne. Choroby układu krążenia odpowiadają nadal za ponad 1/3 zgonów w Polsce. Na Pomorzu liczba hospitalizacji kardiologicznych rośnie. Czy to dlatego, że pacjenci są szybciej diagnozowani, trzeba ich położyć, zoperować, poprawić ich stan zdrowia, czy raczej trafiają do szpitala już w takim stadium, kiedy trzeba ich po prostu położyć, bo jest zaawansowane stadium choroby, trzeba im ratować po prostu życie?
To właściwie obie te odpowiedzi są prawidłowe, jak również fakt, że pacjenci, jakby coraz starsze populacje obserwujemy, bo starzeje się nasze społeczeństwo, takie są procesy demograficzne. I z jednej strony rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, mamy coraz bardziej nowoczesne metody diagnostyczne, przez to lepiej rozpoznajemy szybciej niektóre choroby, albo nawet nowe choroby rozpoznajemy, bo i tak się zdarza nawet we współczesnej kardiologii. A z drugiej strony mamy coraz większe możliwości terapeutyczne, więc zapraszamy do nas pacjentów na wykonywanie różnego rodzaju zabiegów, bo jesteśmy w stanie leczyć nowe jednostki chorobowe albo po raz pierwszy, albo coraz skuteczniej. A jednocześnie rzeczywiście też jest tak, że jest pewna grupa pacjentów, która mimo tego, że jesteśmy krajem europejskim z bardzo dobrze rozwiniętą medycyną i szpitalnictwem, trafiają do nas bardzo zaniedbani na późnych bardzo etapach swojej choroby, gdzie czasem jesteśmy, mimo tych możliwości nowoczesnej medycyny, czasami bezsilni, niewiele możemy już im pomóc.
Panie doktorze, a czy to jest tak, że każdy z nas właściwie w pewnym wieku powinien się tym swoim sercem zainteresować, nawet jak mu się wydaje, że nic się takiego nie dzieje? Kończymy, 50-60 lat, nigdy w życiu żeśmy żadnych tabletek nie brali, nie wiemy, czy mamy dobre ciśnienie, bo nie mierzymy za bardzo, tak? Bo nic nam się takiego nie dzieje. Ale czy to już jest jakieś ryzyko nic nie robienia z tym, z tą wiedzą, z tą niewiedzą właściwie? Czy powinniśmy mimo wszystko sprawdzić, czy nie przydałyby się jakieś tabletki, które pomogą naszemu sercu dłużej zachować tą młodość, sprawność, bo mamy szybkie tempo życia, prawda? Czasami też się mówi, że ktoś nie chorował, poszedł na emeryturę, tak? Czyli mężczyźni w wieku na przykład 65 lat przechodzą na emeryturę, siadają w domu na kanapie, bo mają więcej czasu, tak? Stają się mniej aktywni i zaczynają chorować. Jak to rozumieć?
Tu tak nie od razu bym sięgał po tabletki, ale rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor mówi, my w znacznej mierze zaniedbujemy własne zdrowie, w tym oczywiście serce, niezwykle ważny organ, chociaż pozostałe również mają swoją rolę w organizmie. Natomiast problem polega na tym, że tak naprawdę, przy czym to zjawisko, ten fakt jest coraz bardziej uświadamiany przez zwłaszcza młodszą część społeczeństwa, my na swoją starość, czy na swoją formę na starość, czy w wieku starszym, pracujemy całe życie. To znaczy tym odpowiednio zdrowym stylem życia, wiadomo, aktywnością fizyczną, unikaniem czynników ryzyka w postaci palenia, czy odpowiednią dietą, pracujemy na to, żeby właśnie niektóre choroby nie wystąpiły, albo wystąpiły jak najpóźniej. I może nie do końca jest tak, że powinniśmy sobie na jakimś etapie, w wieku 40 czy 50 lat przebadać cały organizm z góry na dół i w tym serce jakimiś super dokładnymi metodami typu rezonans magnetyczny.
Ale często jest tak, panie doktorze, że ludzie nie mają propozycji od lekarza rodzinnego, żeby zbadać, prawda? Tylko nic się pacjentowi nie dzieje, nie narzeka, nie stęka, to nic się nie robi. Nikt nie powie, to trzeba może by zrobić tu jakieś badania. Nie mówię, że nikt, ale czasami tak się może zdarzyć, że jeśli nie będziemy narzekać, to nigdzie nas nie wyślą, bo teoretycznie jesteśmy zdrowi, a nasza fizjologia i rozwój i starzenie się jednak sugerują, że z tym sercem coś się może dziać i trzeba to sprawdzać. Trzeba się dopominać. Jak działać?
Z jednej strony pojawiają się takie programy ministerialne, częściowo też były takie programy finansowane przez Unię Europejską, czy współfinansowane, takie bilansy 40-latka, 50-latka, żeby właśnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i czy czemuś nie można by zapobiec. Bo teraz coraz większy nacisk wreszcie, muszę powiedzieć, zaczyna się kłaść wejścia na profilaktykę. I tak w tym kierunku zmierzają działania między innymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żeby właśnie zapobiegać to niebanalne, wbrew pozorom, nadciśnienie tętnicze, o którym pani redaktor wspomniała. No jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
czyli
chorób układu krążenia.
Chce pan powiedzieć, że nawet jeśli nic się nie dzieje i to nadciśnienie no, jest gdzieś tam, dopiero może się pojawić, to już należałoby profilaktycznie jakieś leki przyjmować, żeby ono się nie pojawiło, albo nie pogłębiało, albo, no jak tutaj to rozumieć?
Dwie rzeczy, bo ja właśnie bym cały czas powstrzymywał się jeszcze przed lekami, chociaż jako lekarz powinienem ordynować leki. Przede wszystkim warto jest ciśnienie tętnicze skontrolować. Jestem młodym człowiekiem, ale moja babcia ma nadciśnienie tętnicze, skorzystam, jest aparat, zmierzę sobie, żeby na jak najwcześniejszym etapie tę chorobę wykryć, nawet tak zwany stan przednadciśnieniowy.
Czyli jak mam 40 lat, to ciśnienie będzie dla mnie prawidłowo jakie?
Chcielibyśmy, bo to ciśnienie musi być też odpowiednio zmierzone, to znaczy warto sprawdzić na przykład jak w sytuacji stresu po wysiłku fizycznym w jego trakcie ono wygląda, to znaczy do jakiej wartości wzrasta, bo ono fizjologicznie też musi wzrosnąć, ale przede wszystkim warto sprawdzić, czy w warunkach pełnego relaksu z odpowiednio ułożoną kończyną na poziomie serca, czy nie przekracza 130 na 80 i to, czy nie powtarza się regularnie. I wykrywszy dużo wcześniej niż zwykle, to ma miejsce już na podłożu, na podstawie powikłań, wykrywszy wcześniej nadciśnienie tętnicze, też nie od razu sięgamy po leki. Po pierwsze musimy wykluczyć, czy nie jest to nadciśnienie wtórne do jakiegoś innego poważniejszego schorzenia, ale jeśli jest to tak zwane nadciśnienie samoistne, czyli co do którego etiologii przyczyn nie do końca jeszcze mamy pełną orientację i rozeznanie, to zacząć od właśnie zmiany stylu życia na maksymalnie zdrowy styl życia, czyli właśnie maksymalna możliwa, wykonalna w naszej pracy i życiu codziennym aktywność fizyczna, schudnięcie do wagi należnej, dieta, najlepiej w ogóle wegetariańska, ona jest coraz bardziej zalecana, ale z zachowaniem odpowiedniej ilości białka. No mnóstwo takich interwencji, które są jeszcze niefarmakologiczne, zanim sięgniemy po leki, bo... No,
jak
leki...
mamy te 30-40 lat, tak? A jak mamy 50-60, no to już...
Może być trudniej,
może
żeby
być
sama
trudniej.
Interwencja odnośnie zdrowego stylu życia wystarczyła, ale też ona musi być stałym elementem.
Na co my się narażamy, bagatelizując to nadciśnienie, czy początki nadciśnienia? To znaczy, co takiego się z naszym organizmem może zacząć dziać, co może być dla nas jakimś zagrożeniem? Czym ryzykujemy?
Tak, właśnie jak
nic
pani doktor wspomniała, nadciśnienie tętnicze, to sobie pomyślałam, że to jest doskonały przykład, bo to jest taka bardzo podstępna choroba. My nawet mamy problem z pacjentami, którzy już jakby leczą się i mają powikłania tego nadciśnienia tętniczego, no ale biorą leki, ciśnienie jest prawidłowe, to je odstawiają, bo uważają, że to jakby się dało zaleczyć, co jest niewykonalne, więc problem polega na tym, że to jest choroba, która przez wiele lat toczy się bardzo podstępnie, nie dając żadnych praktycznie objawów poza tym, że zmierzymy właśnie to wyższe ciśnienie. Może czasem zaboleć głowa, jeśli to są wyższe wartości i jeszcze nie ma adaptacji krążenia mózgowego do tych wyższych ciśnień. Natomiast w momencie, kiedy się ujawni już w postaci powikłań, to one są niezwykle poważne, groźne dla zdrowia i dla życia, bo to może być udar mózgu niedokrwienny, to może być wylew, to może być zawał serca. No to są już takie powikłania, że gdy do nich dojdzie, to oczywiście nadal warto walczyć o prawidłowe ciśnienie, ale już naczynia są przez ten przepływ z wysokim ciśnieniem krwi zniszczone. I już...
Czyli chce pan powiedzieć, że jeśli osoba, to pewnie nie można generalizować, ale ma, dochodzi do udaru albo do zawału serca, to najczęściej można powiedzieć, że ona po prostu miała nieleczone to nadciśnienie, że ono gdzieś tam występowało i na przykład leki wprowadzono za późno i to leczenie nie było w odpowiednim momencie podjęte?
To jest jedna z najczęstszych w zasadzie przyczyn, bo zakłada się, że po 50-60 roku życia niemal co drugi mężczyzna w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, to właśnie w postaci samoistnej, czyli to najczęściej występujące. Więc to jest naprawdę podłoże, które my regularnie, w zasadzie czasami mamy ochotę już na stałe do epikryzy w wypisie włączyć hipercholesterolemię i nadciśnienie tętnicze, bo każdy nasz pacjent z chorobą wieńcową czy z udarem okazuje się, że najczęściej go ma, chyba że jest to bardzo młody człowiek.
Sobie po prostu to tak funkcjonował, z tym nadciśnieniem,
nie wiedział o tym
i tak. Finalnie dochodzi właśnie do tak poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, jak udar albo zawał.
Tak, chociaż
serca.
Trzeba podkreślić, że lekarze POZ już no, w zasadzie jest standardem, że każdy kontakt z pacjentem kończy się między innymi z badaniem ciśnienia tętniczego. Prawda?
Czyli warto się, chce pan powiedzieć, zastanowić nad tym, czy nie zmienić tego z jednej strony trybu życia na bardziej zdrowy, żywienia, schudnąć, więcej sportu, prawda, czy ruchu, a z drugiej strony też jak przyjdzie odpowiedni moment, profilaktycznie czy tam leczniczo zażywać jakieś preparaty, które no, uchronią nas po prostu przed zawałem albo uchronią przed udarem, tak?
Tak, to jest tak, tak, to jest tak banalnie proste rzeczywiście, że jeżeli będziemy kontrolować
tak jak bierzemy tabletkę, jak nas głowa boli, prawda? Tak, bo tak, albo my jesteśmy przeziębieni i albo mamy na przykład uczulenie na coś, też profilaktycznie bierzemy, zanim zaczną pylić, prawda, jakieś tutaj pyłki, to osoby, które wiedzą o tej alergii, no biorą coś, żeby jej nie mieć, tak? W okresie tak. pylenia. To tak samo tutaj można właśnie się ustrzec.
Tak, 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 bo przy czym tutaj jest taka sytuacja, że zarówno zdrowy styl życia, który jest naprawdę podstawą naszego postępowania, jak i terapia farmakologiczna, czyli przyjmowanie odpowiednich leków, dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym to już jest terapia do końca życia. A teraz wchodzi taki nowy standard jakby do zaleceń europejskich, że jeszcze jest możliwa interwencja zabiegowa w postaci denerwacji tętnic nerkowych. To jest coś, czym nasz ośrodek swego czasu się specjalizował. Później były wątpliwości, czy to naprawdę działa, ale ostatecznie udało się to potwierdzić. Z tym, że to nie zwalnia pacjenta z tego, że trzeba właśnie ten zdrowy styl życia starać się utrzymać i najczęściej jednak nawet zmniejszona, ale jest potrzebna farmakoterapia. Także to, co my za wszelką cenę staramy się uświadomić naszym pacjentom, to fakt, że to są leki na całe życie. I najczęściej nie da się ich odstawić, ale wręcz przeciwnie.
Jak już ktoś zaczął brać, to powinien po prostu brać do końca życia. I one nie uzależniają, nie niszczą wątroby, bo tutaj już z farmakologiem klinicznym rozmawiałam na ten temat. Nowoczesne preparaty są po prostu bezpieczne i nie ma
tak,
się
czego bać.
Tak,
chociaż to też trzeba powiedzieć, to jest zawsze ksenobiotyk, to jest obca substancja wprowadzona do organizmu i każdy lek ma swoje działania uboczne. One są w przypadku tych najnowszych preparatów, zwłaszcza tak zwanej politerapii, gdzie staramy się stosować mniejsze dawki leków, ale kilka różnych, więc wtedy kumulacja tych skutków bocznych jest jakby zwykle mniejsza, to mimo wszystko no, żaden lek nie jest w 100% bezpieczny. Tak,
tak, więc tutaj trzeba rozważyć mniejsze zło, prawda?
Tak, czy, tak. No tu chronimy się przed zawałem, udarem, wylewem, niewydolnością nerek, amputacjami kończyn. Gra toczy się o wszystko w zasadzie.
A z drugiej strony te leki jakimi powikłaniami grożą?
To już zależy od mechanizmu działania. One mają często bardzo swoiste, bardzo specyficzne dla siebie powikłania. Lekarze nawet właśnie nie specjalizują
się. Ale czy one są zagrażające życiu? Te powikłania?
Zwykle nie, chociaż w rzadkich przypadkach mogą się takie zdarzyć. To zależy od tego, jakie pacjent ma predyspozycje genetyczne, jakie ma choroby towarzyszące. Czasem na przykład leki mogą doprowadzić, tu tam jeden taki klasyczny przykład, do kumulacji jonów potasu we krwi i te stężenia mogą być już groźne
dla
życia.
Czyli trzeba po prostu być pod kontrolą lekarską. Jak zaczynamy przyjmować leki, to trzeba sprawdzać, czy coś się nie dzieje. A panie doktorze, ja chciałam, żebyśmy jeszcze w tej części naszej audycji porozmawiali o tym, jak wygląda w tej chwili diagnostyka kardiologiczna w oddziale, którym pan kieruje. Pojawił się w ostatnich miesiącach nowy sprzęt. Macie zakupy porobione z pieniędzy z KPO i od samorządu województwa. Co nowego się pojawiło i jak to zmieniło perspektywę pacjentów?
No muszę się, nie wiem, czy pochwalić, czy w zasadzie ucieszyć się tu wspólnie z państwem, z mieszkańcami regionu, że rzeczywiście korzystamy z bezustannego wsparcia samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego, który jest naszym organem założycielskim. I w tym również udało nam się uzyskać rzeczywiście 20 milionów środków z Krajowego Planu Odbudowy. To spowodowało, że w zasadzie dopinamy nasze portfolio nowoczesnej diagnostyki w chorobach serca, bo jednocześnie na terenie naszego szpitala powstaje pracownia badań PET, czyli tomografii pozytronowej, emisyjnej tomografii. Również do badań serca będzie ona przeznaczona oraz tak zwanego SPECT, czyli izotopowych badań serca. Więc wraz z zakupem no, super nowoczesnego sprzętu, to trzeba naprawdę nazwać wprost, w postaci rezonansu magnetycznego do badań serca, tomografu komputerowego do badań serca i tętnic wieńcowych.
Zmieni diagnostykę dla pacjentów? To znaczy, będzie precyzyjniejsza, szybsza? No i jak, czy teraz lekarz czasami musiał no, na oko szacować, że to, co pacjentowi dolega, to może być to czy tamto, teraz będzie można z prawie 100% pewnością taką diagnozę stawiać? Na czym będzie polegała ta różnica, czy już polega?
Tak, to no sprzęt dopiero jest przygotowywany do rozruchu, do instalacji, także to jeszcze nie ten etap, to okres czerwca, lipca, ale rzeczywiście no już niedługo bardzo. Ten nowoczesny sprzęt ma właśnie takie działania, jak wspomniała pani redaktor, czyli pozwala nam na dokładniejszą, precyzyjniejszą, szybszą diagnostykę, rozpoznanie jakiegoś schorzenia serca lub jego wykluczenie, czyli jakby zdjęcie brzemienia z pacjenta, tej obawy o życie
teraz
i zdrowie.
Jak, nie było rezonansu serca, nie było to takie badanie chyba robione powszechnie, prawda? I pewnie nie będzie nadal, ale do tej pory jakie mieliście możliwości i co przyniesie na przykład, jakie możliwości daje diagnostyczne właśnie rezonans chociażby serca?
My dysponujemy rezonansem serca, nawet w Szpitalu Świętego Wojciecha są dwa takie urządzenia.
Można zrobić, tak?
Tak, można. To jednak bez tego nowego aparatu tych badań mogliśmy wykonywać zwykle około 8 tygodniowo. To jest dla nas dużego stopnia ograniczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów ambulatoryjnych, bo dla szpitalnych zawsze się miejsce znajdzie, ale to często oznacza konieczność, bo tych badań nie można zaplanować, przekładania pacjentów czekających w ambulatorium. Na badania te są dość duże kolejki, więc po pierwsze rozładujemy w dużym stopniu te kolejki. Po drugie to będzie aparat, który dysponuje dedykowanym specjalistycznym oprogramowaniem, więc ta ocena będzie jeszcze dokładniejsza. No i też trzeba pamiętać, że korzystanie z takich metod jak tomografia komputerowa serca, czy tętnic wieńcowych i rezonans powoduje, że to są badania nieinwazyjne. One mają znikome ryzyko dla pacjenta. To nie jest tak jak koronarografia na przykład, czy cewnikowanie w ogóle serca. Ta diagnoza jest nie tylko precyzyjniejsza, szybsza, dokładniejsza, ale jest kojarzy się z większym komfortem dla pacjenta i mniejszym ryzykiem powikłań. Także to są same korzyści, a kolejny aparat, którym będziemy dysponowali w zasadzie już dla kardiologii przeznaczony powoduje, że te kolejki będą na to badanie mniejsze, te rozpoznania będą stawiane szybciej albo właśnie te wykluczenia będą zapadały dużo szybciej niż
czyli
oczekiwanie miesiącami na badanie.
Technologia dzisiaj w ochronie zdrowia ma ogromne znaczenie, bo jednocześnie nowoczesne aparaty są szybsze, po prostu można więcej badań, krótko mówiąc, zrobić, tak?
Tak,
pacjent
dosłownie
nie leży w tym aparacie, nie wiem, godzinę albo w ogóle to jest też chyba zwłaszcza dla na przykład osób, z problemami jakimiś kręgosłupowymi, wyleżenie między tyle czasu, to jest pewnie duży problem. A jak zmieni, czyli generalnie można powiedzieć, że technologie to dzisiaj jest w diagnostyce niezwykle istotne. Żeby one były nowoczesne i wychodzące naprzeciw też, współpracujące też z oprogramowaniem, prawda?
Tak.
Który szpital wprowadza. I ze sztuczną inteligencją również?
Zdecydowanie tak. No, w zasadzie każda dziedzina medycyny opiera się teraz na nowoczesnej diagnostyce obrazowej. Te metody się rozwijają błyskawicznie, są coraz lepsze. Prawdopodobnie w jakimś nieodległej przyszłości pojawią się metody, które nas jeszcze nieraz zaskoczą. A jednocześnie rzeczywiście wkraczają algorytmy, oprogramowanie i sztuczna inteligencja, która jest tak podstępna, że często nawet nie wiemy, że ona już tam jest i dla nas wykonuje jakieś zadania w urządzeniach czy oprogramowaniu, z którego korzystamy. To ułatwia naszą pracę, często zapewnia nam taką drugą opinię. To też już takie oprogramowanie jest, a jednocześnie przyspiesza tę diagnostykę, bo szybsza jest obróbka tych obrazów. Bo te obrazy przede wszystkim to są takie zero-jedynkowo zakodowane struktury wewnątrz człowieka, w naszym przypadku serce i otaczające narządy. I ten obraz sztuczna inteligencja analizuje...
Wykorzystacie w jakich badaniach w tej chwili w szpitalu, w kardiologii na ZASP-ie?
To są algorytmy, które są wprowadzone do aparatów echo na przykład, przy czym to one nie są w sposób świadomy.
Echo
nawet...
serca to jest takie USG serca, tak? Słuchacze nie wiedzieli. I tam rozumiem, ten algorytm już pomaga.
Tak, on już tam po prostu jest i my nawet go specjalnie nie musimy uruchamiać, ale on już w analizie obrazów funkcjonuje, przy czym te algorytmy, bo one się cały czas rozwijają i nie wszystko jest jeszcze od razu wprowadzane do praktyki klinicznej, zwłaszcza w Polsce. Natomiast one powodują, że ta ocena może być w dużym stopniu samodzielna przez urządzenie dokonywana, dopiero do dalszej analizy lekarskiej i na takim wstępnym etapie wykluczeń to algorytm już sam potrafi rozstrzygnąć, czy jest jakaś poważna nieprawidłowość, którą od razu pilnie powinien lekarz zobaczyć, czy nie.
Panie doktorze, Chciałam z panem dzisiaj porozmawiać też o zatorowości płucnej. Do tej zatorowości płucnej wrócimy pewnie po przerwie, która teraz za chwilkę nastąpi. Niemniej tam też sztuczna inteligencja w tym urządzeniu?
Jeszcze nie. Chociaż są takie już pierwsze jaskółki jakby tego postępu w leczeniu zatorowości płucnej. Też próbuje się z tego korzystać.
Ogólnie zatory kojarzą się nam dobrze z żyłami, tak? Ale może być też w różnych miejscach, prawda? Mogą się pojawiać te zatory. One polegają głównie na tym, że sobie gdzieś tam tymi żyłami, tymi naczyniami płyną w różne miejsca, tak? Tak to wygląda?
Tak to wygląda. Najczęściej zatory, czy skrzepliny tworzą się w układzie żylnym i płyną sobie z prądem krwi i potrafią wpływać do tętnic płucnych. Jeżeli jest niedrożność przegród oddzielających prawe serce od lewego, mogą się dostać do układu tętniczego, co też jest szczególnie niebezpieczne.
I to może być taki stan, który zaczyna się gdzieś na przykład w łydce, tak? Czujemy, tak. Że tam... Co czujemy właśnie, jak się
obrzęk, bolesność, tkliwość. Ta łydka brzęknie, więc jest jakby większa. Zauważamy tę asymetrię, różnicę.
Ale nie tylko łydka, inne miejsca w naszym organizmie również, bo na przykład, nie wiem, w okolicach biodra też się może zrobić taki zator?
Tak, w obrębie naczyń żylnych miednicy też mogą się tworzyć zatory.
I co wtedy się czuje?
Może to być ból brzucha, podbrzusza, bóle lędźwi, takie bardzo niespecyficzne objawy, ale wskazujące na okolice, w której coś
złego się
dzieje.
Tak?
Nie, to potrafi się utrzymywać, doskwierać w taki przewlekły nawet sposób.
My wtedy możemy sobie pomyśleć, o, kręgosłup mi siadł, prawda?
Niestety.
A to mylące może być.
Tak. To problem polega na tym, że o ile te zatory są, czy skrzepliny i ta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa ograniczy się do jakiegoś obszaru układu żylnego, tam organizm ma możliwości też jakby oczyszczania tych naczyń, ograniczenia tego procesu. Jeżeli to pozostanie proces miejscowy, to może się skończyć bez jakichś dalszych konsekwencji klinicznych. Natomiast te zatory to jest właśnie moment, w którym te skrzepliny, zakrzepy uruchamiają się, odrywają od ściany naczynia i płyną z prądem.
Z czego one się właściwie mogą zrobić nam? Co się może wcześniej musi zadziać, żeby pojawił się taki zakrzep gdzieś w naszym organizmie? Czy to w tej łydce, czy w biodrze, tak jak pan powiedział?
Tu jest wiele czynników gra rolę, bo z jednej strony są to czynniki predysponujące, na przykład genetyczne, z drugiej strony czynniki ryzyka, czyli na przykład unieruchomienie, gorączka, odwodnienie, uraz tej kończyny, ucisk przez krwiak.
Unieruchomienie, co pan ma na myśli? Leżymy w gipsie z nogą, nie wiem, przez 8 tygodni?
Klasyczna sytuacja, tak. Lot samolotem, transatlantycki, jakiś długi, wielogodzinny. Są typowe sytuacje, gdzie może dojść do zakrzepicy, a potem do zatorowości.
Czyli zaczyna się od zakrzepicy, a potem jest zatorowość i no oczywiście można to wszystko leczyć, tak? Tylko co powinien zrobić taki człowiek, który nagle czuje, że w tej łydce coś tam mu się dzieje? Czy to jest proces, który trzeba natychmiast biec do specjalisty, do szpitala, zgłaszać się na SOR? Czy można poczekać, nie wiem, do poniedziałku do lekarza rodzinnego? Czy jak działać?
Bolesność łydki, jej obrzęk, tkliwość, ból przy chodzeniu zwłaszcza, jest objawem, który można w trybie ambulatoryjnym diagnozować, natomiast warto nie lekceważyć tego, jeśli to po dwóch, trzech dniach nie ustępuje, prawda, i nie uważamy, że to źle spaliśmy, na przykład jak często pacjenci zakładają. Trzeba wykonać USG doplerowskie, sprawdzić stan tych naczyń, czy tam jest przepływ prawidłowy, zwłaszcza w układzie żylnym. Natomiast to, co nas szczególnie niepokoi, to kiedy jest podejrzenie, że ten materiał zakrzepowy uruchomił się właśnie i płynie z prądem
krwi. Wędruje sobie, tak? On długo wędruje? Ile to trwa? Tak z łydki do tego płuca właśnie, ile to może trwać?
To może być bardzo gwałtowny proces, bo to po prostu przepływa z prądem krwi, się może przemieścić, może utknąć w jakimś rozwidleniu.
Nawet, tak?
Tak, może, bardzo szybko może się przemieścić i ten proces może przebiegać fazowo, to znaczy właśnie, że duży zator może gdzieś wyhamować na jakimś rozwidleniu, potem popłynąć dalej.
I jednocześnie, albo tam utknąć na
albo
przykład.
Albo tam utknąć, tak, może się przeorganizować tam z czasem. W zależności od tego, jaką ma średnicę, jak duży materiał popłynął i może jeszcze pacjent, jak my to mówimy, dosiewać kolejny materiał zatorowy, to często to, co usuwamy z płuc w czasie naszych zabiegów, to są wręcz odlewy naczyń żylnych kończyny dolnej.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że bardziej niebezpieczny jest taki duży materiał jeden, czy te właśnie siejące mniejsze kawałeczki?
Bardzo niebezpieczny jest, tak jak pani redaktor powiedziała, gwałtowne uwolnienie dużej masy materiału zatorowego. To jest gwałtowne, nagłe obciążenie obciążenie dla prawego serca, dla prawej komory. To może być źródłem nawet, czy powodem zatrzymania krążenia.
To dlaczego ludzie na przykład po operacjach, jakichś operacjach na przykład, nie wiem, na powłokach brzusznych, czy dużych operacjach chirurgicznych, no muszą brać odpowiednie leki przez pewien czas, żeby przeciwdziałać? Co takiego się w czasie takiej operacji dzieje, że istnieje ryzyko właśnie zakrzepicy, czy właśnie takich zatorów?
Rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, teraz już jest standardem we wszystkich specjalnościach zabiegowych, mimo obawy o ryzyko okrwawienie pozabiegowe, podawanie leków przeciwchrzepliwych. Najczęściej są to heparyny drobnocząsteczkowe.
Trzeba robić sobie takie zastrzyki, prawda? Tak, najczęściej tak. W powłoki brzuszne.
Właśnie, żeby zapobiegać powikłaniom zakrzepowym i zatorowym, a bierze się to z tego, że zabieg operacyjny, organizm nie rozróżnia czegoś takiego jak dobry uraz i zły uraz. To znaczy dla organizmu uraz to uraz i wprowadza się w taki stan prozakrzepowy. Więc jeżeli operowaliśmy pacjenta, to pacjent interpretuje to jako zagrożenie, organizm interpretuje to jako zagrożenie krwawieniem, więc krew staje się taka, ma tendencje prozakrzepowe. Jednocześnie często po zabiegu pacjent jednak nie rozwija pełnej aktywności fizycznej. W związku z tym to są takie klasyczne czynniki predysponujące właśnie do zakrzepicy, a co za tym idzie również do jej powikłań w postaci zatorowości.
W szpitalu na Gdańskiej Zaspie działa taki zespół, którego członkowie są nazywani w środowisku medycznym kardiologicznymi Avengersami. Kim są właśnie ci specjaliści? Bo rozumiem, że to jest pański zespół, tak, ludzi, którzy zajmują się właśnie leczeniem, ratowaniem życia ludzi z zatorami.
Tak.
Jak działacie właśnie, kiedy pojawia się taki pacjent? Ile jest na to czasu i co trzeba zrobić? I kto tak naprawdę decyduje, co z tym pacjentem powinno się dziać? Czy to jeden dyżurny lekarz, czy właśnie jakiś większy zespół ludzi?
Tak, to, co udało nam się zorganizować, to 8 lat przygotowań i ciężkiej pracy i szkoleń. To jest zespół PERT. Z angielska tłumacząc, są takie siły szybkiego reagowania w zatorowości płucnej. Oznacza to dla nas całodobowy, codzienny dyżur zatorowy, który jakby połączyliśmy z dyżurem zawałowym, bo to ramię zbrojne naszego PERT-u, zespół operatorów, to jest 5 kardiologów inwazyjnych. Z tym, że ten zespół jest rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomina, dużo szerszy. To jest cała grupa specjalistów, którzy kwalifikują pacjenta do dalszego postępowania, bo to niekoniecznie nie musi być zabieg. Przy czym ten PERT funkcjonuje, tych PERTów jest obecnie 12, jeśli się nie mylę, w Polsce, nowe dołączają. PERT funkcjonuje na zasadzie takiej, że my na przykład nie obsługujemy tylko pacjentów ze szpitali, które należą, 3 szpitali konsorcjum Kopernikus, ale szpitali trójmierskich, mam bardzo dobrą współpracę ze szpitalami marszałkowskimi i również ze wszystkimi szpitalami województwa, które się do nas zgłoszą. Niektóre częściej to robią, niektóre rzadziej.
No tak, bo do zatorów i płucnych dochodzi takiej niewydolności, zatorowości płucnej przecież wszędzie właściwie, tak?
Tak,
ktoś mieszka na Kaszubach, czy w Trójmieście, czy na Nordzie, prawda?
Zgadza się. Przy czym tendencja na świecie jest taka, żeby właśnie tworzyć takie wyspecjalizowane ośrodki. W tym zespole, tak jak już wspomniałem, jest cała grupa specjalistów, którzy kwalifikują pacjenta do odpowiedniego leczenia. Taki rdzeń najważniejszy, który jest zawsze obecny, to jest kardiolog, który pracuje na intensywnym nadzorze kardiologicznym, czyli tak zwany intensywista. Jest kardiolog inwazyjny, który potencjalnie może wykonać zabieg przezskórny, taki usuwający te zatory. Jednocześnie jest bardzo ważne ogniwo podstawowe, które rozpoznaje i kwalifikuje. Także pierwsza linia frontu, najważniejsza dla nas, to jest lekarz medycyny ratunkowej naszego SOR-u, SOR-u Szpitalu Wojewódzkim i w innych szpitalach, którzy się z nami bezpośrednio kontaktują, wykonują badanie tomograficzne, angiografię taką z użyciem kontrastu tętnic płucnych i oni stawiają pierwsze rozpoznania. Nasi lekarze również w naszym SOR-ze, ratownicy wykonują badanie echo, oceniają czynność prawej komory.
Czyli już na etapie, kiedy, nie wiem, wzywany jest do pacjenta pogotowie albo człowiek się sam zgłasza, on nie wie, co mu jest, prawda? Bo objawy to jest duszność, mówił pan.
Duszność, to jest już zatorowość, to jest duszność, ból w klatce piersiowej, zasłabnięcie,
utrata można pomylić się z zawałem albo z jakimś innym, prawda, problemem, ale rozumiem, że w karetce już są w stanie ratownicy, którzy przyjeżdżają do domu pacjenta, w pewnym sensie stwierdzić, że to jest na przykład to i dają znać wtedy do szpitala i państwo już czekacie tam. Tak, wasz zespół już czeka na tego chorego.
Można powziąć w karetce na etapie pogotowia bardzo silne podejrzenie, że to jest zatorowość płucna.
A
to
nie będzie, zawał na przykład.
A nie zawał, tak. To będzie klasyczny wywiad właśnie, że albo pacjentowi puchła noga, albo miał ją unieruchomioną w gipsie.
Albo się gdzieś przewrócił i wielkiego siniaka miał na przykład.
Przykład i do tego dołączyła się po tygodniu
albo ta operacja.
Duszność, tak, albo zabieg przebyty i też takie unieruchomienie.
Czyli to jest mniej więcej dwa tygodnie po zdarzeniu.
To różnie bywa. Mamy pacjentów, tych, których najbardziej jakby lubimy, bo jesteśmy w stanie im najbardziej pomóc.
Którzy lubimy są w cudzysłowie oczywiście.
Tak, oczywiście. W kilka dni. To, tam skuteczność naszych zabiegów jest naprawdę niesamowita. Gorzej, jeśli pacjent zwlekał z tym miesiąc. To są ci pacjenci, gdzie no, szanse pomocy nie są tak duże, a już na pewno nie do takiego pełnego wyleczenia.
A jakiego trzeba użyć sprzętu? No przyjeżdża ten człowiek, prawda? No i co teraz dalej się dzieje z nim? Macie jakiś sprzęt specjalistyczny, który pomaga wam sprawnie przeprowadzić taką operację w ostrej tej zatorowości płucnej?
Mamy w tej chwili 3 zatwierdzone w Europie systemy, bo to się bardzo szybko rozwija. Są nowe, fajne prototypy już testowane. 3 systemy, wszystkie, które są dostępne w Europie, mamy na półce. I mogę się pochwalić, że w zakresie 2 z tych systemów byliśmy tu pionierami w skali kraju. W takim 3 najskuteczniejszym bierzemy jako jeden z 2 tylko ośrodków w Polsce, a 30 na świecie udział w badaniu klinicznym, amerykańskim badaniu dotyczącym właśnie leczenia inwazyjnego zatorowości płucnej. One mają swoje odrębne cechy. Kwalifikujemy pacjentów do konkretnego sprzętu na podstawie obrazu klinicznego i anatomicznego sytuacji. Przy czym nie każdy pacjent wymaga leczenia zabiegowego. Też warto wspomnieć, że są takie sytuacje kliniczne, kiedy my jesteśmy bezradni i nasz zabieg byłby na przykład zbyt wysokiego ryzyka, albo byłby niepełny i sięgamy po pomoc kardiochirurgów.
Czyli wy się za pomocą sprzętu dostajecie po prostu do układu żylnego pacjenta i szukacie tego zatoru, znajdujecie go gdzieś tam, gdzie utknął ten skrzep, prawda? I jest on usuwany. I dzisiaj taki zabieg, zanim pan przyszedł do studia, pan przeprowadzał, prawda? Bo
tak.
Powiedział mi pan, że prosto z sali operacyjnej właściwie
dosłownie
do studia pan przyszedł i była to nietypowa pacjentka, tak? Nietypowy pacjent.
Nietypowa pacjentka na kardiologii, bym powiedział, przy czym jeśli mógłbym jeszcze tu uściślić, bo może
oczywiście
słuchają tego studenci.
Bierzmy pod uwagę tutaj RODO, nie możemy
tak,
powiedzieć.
Tak, absolutnie.
Ale była to osoba młoda,
tak.
Z zatorowością płucną. Proszę powiedzieć, dlaczego doszło do zatoru u tej osoby?
Jeszcze pozwolę sobie, pani redaktor, wyjaśnić, że o ile zakrzepy powstają w układzie żylnym, to przez prawe serce przemieszczają się do tętnic płucnych. Także problem ten główny, którym sobie właśnie radzimy, to jest zlokalizowany w tętnicach. Natomiast to była 20-letnia dziewczyna skorzystająca z antykoncepcji hormonalnej. Szczupła, aktywna, więc bez takiej klasycznego zestawu czynników ryzyka zakrzepicy, która właśnie miała dolegliwości nie tyle właśnie z kończynami dolnymi, ale zlokalizowane jakieś w lędźwiach. Będziemy szukali źródła tych zatorów. I do tego dołączyło się męczliwość, gorsza tolerancja wysiłku i duszność od kilku dni.
Jaka to jest informacja, że niekoniecznie zaraz operacja, noga w gipsie, tak. Również leki niektóre mogą spowodować takie problemy.
Tak, to jest właśnie nietypowe.
Warto
to, co pani
wiedzieć.
Redaktor mówi, że młoda 20-letnia dziewczyna trafia na oddział kardiologii, ale jeżeli uwzględnimy właśnie, że korzysta z antykoncepcji, często to są na przykład osoby otyłe, bo one są też predysponowane, palące papierosy, to nawet my na przykład się, no tak nie chcę powiedzieć, że śmiejemy, ale dostrzegamy taką zależność, że w naszej grupie leczonych pacjentów są na przykład młodzi otyli informatycy, którzy mieli jakiś deadline, przylepili się dosłownie do tej klawiatury na parę tygodni, mało ruszali i to wyzwoliło zakrzepicę, a później proces zatorowy.
Krew musi
kilku
krążyć, prawda?
Pacjentów.
Ona krąży, jak my chodzimy, jak się ruszamy, jak uprawiamy sport i wtedy ona musi po prostu, no bo krąży nawet jak siedzimy, ale jakoś tam, prawda, troszeczkę wolniej.
No typowy styl życia, do którego jesteśmy przystosowani ewolucyjnie, to nasze życie na sawannie, przecież to jest aktywność fizyczna, chodzenie i bieganie przez cały dzień niemalże.
No ale to się zmieniło już trochę.
No
ta
właśnie, ale
już
ewolucja nie nadąża za tym przystosowaniem, a jednocześnie my w ogóle jesteśmy prozakrzepowo ukształtowani ze względu na ryzyko udarów, no, konfliktów z innymi plemionami i zwierzętami. Tutaj też jeszcze ewolucja nie nadąża, żeby nas przystosować.
No dobrze, inaczej. Już jak jest taki zabieg z pomocą tego aparatu, który się nazywa AlphaVac, tak? Dobrze.
To jest jeden z 3 systemów, mamy jeszcze system Penumbra i Inari.
To jakie są efekty? Od razu są widoczne efekty tego leczenia?
No to muszę powiedzieć, bo praktykuję 30 lat, miałem okazję operować zawały serca, udary mózgu i właśnie teraz zatory płucne od kilku lat. To jest taki rodzaj satysfakcji, którą naprawdę lekarze, zabiegowcy uwielbiają niemalże, bo to jest taki efekt natychmiastowy. To jest
przychodzi
coś...
człowiek, który się dusi, a tak. Wstaje ze stołu i nic mu nie jest, tak?
To chcę powiedzieć. Tak może nie, natomiast jest to pacjent, który właśnie się dusi, który ma szybką akcję serca, który ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze, bardzo wysokie ciśnienie tętnicze w prawej komorze i w tętnicy płucnej. I po wygarnięciu na przykład garści takich zatorów przy pomocy tego odkurzacza, jak my to mówimy, nagle okazuje się, że to ciśnienie na naszych oczach dosłownie w czasie, czasami to jest zabieg pół godziny dosłownie, spada. Normalizuje się, wracają kolory pacjentom. Pacjent mówi, że już w zasadzie czuje się tak dobrze, że kiedy do domu, to są tak spektakularne efekty. Podobnie było dzisiaj z naszą właśnie młodą osobą, czy takim 52-letnim mężczyzną z pracą biurową, z kłopotami z kolanem, troszkę przez to mniej aktywnym, którego dwa dni temu operowaliśmy późnym wieczorem. To są tak spektakularne efekty, to naprawdę jest tak duża satysfakcja dla lekarza.
Czyli to jest standard w szpitalu w tej chwili. Tak. Jeśli trafia pacjent z tego typu problemami, że ten nowoczesny sprzęt wjeżdża na salę i po prostu operujecie i...
Jest kwalifikacja, to zależy od tego, bo czasem zaczynamy od leczenia farmakologicznego, sprawdzamy, czy jest poprawa. Ci pacjenci dzielą się na trzy podstawowe grupy ryzyka. Wysokie, pośrednie i niskie. Pacjent niskiego ryzyka często może być odesłany z SOR-u do domu. Wysokiego wymaga jakiejś gwałtownej, szybkiej interwencji. A pośredniego to w zależności od tego, jak oceniamy pacjenta, jak reaguje na leczenie takie dożylne, heparyną, to wtedy go kwalifikujemy. Ale jest to standard. Ten dyżur jest rzeczywiście całodobowy. Mogę się pochwalić, jesteśmy jednym z pięciu najbardziej aktywnych PERT-ów w Polsce, to znaczy leczymy i konsultujemy największą liczbę pacjentów i również wykonujemy jako jeden z pięciu ośrodków największą liczbę tych przezskórnych zabiegów w zatorowości płucnej.
Chciałam jeszcze na koniec taką sesję tutaj pytań od słuchaczy. Panie doktorze, czy mógłby pan powiedzieć o tym, jak żyły układ krążenia wpływa stres, pyta pani Ewa, nasza słuchaczka. Czy jak człowiek się mocno stresuje, no to jest jakieś ryzyko, rozumiem, tutaj zakrzepicy, zatorowości.
Nie jest to takie bezpośrednie ryzyko, żebyśmy mogli wskazać, że stres i to od razu grozi nam i trzeba włączyć jakieś leki. Natomiast stres jest negatywnym zjawiskiem, chociaż potrzebnym też w toku ewolucji wykształconym, żebyśmy reagowali na zagrożenia. Ale rzeczywiście w stresie krew się robi prozakrzepowa, bo się przygotowuje na niebezpieczeństwo. Z tym, że to nie bezpośrednio przekłada się na powikłania zakrzepowo-zatorowe. Stresów oczywiście należy unikać, tak, to w ramach zdrowia stylu życia jest taka rada, czasami niemożliwa do zrealizowania, ale to nie jest taka bezpośrednia predyspozycja czy czynnik ryzyka, który by się przekładał na konieczność jakiegoś specjalnego postępowania farmakoterapii.
Czy tutaj mamy też SMS-a od pana Jacka, który pisze, że od 2008 roku walczy z chorobą, ma na myśli zatorowość płucną. Rzeczywiście to jest choroba nawracająca, bo pan Jacek pisze, nasz słuchacz, że skutecznie walczy. Ona się może... co jakiś czas mogą te zatory się nawracać?
Może nawracać sam proces zakrzepowy w kończynach dolnych na przykład i może to skutkować tym, że nawracają kolejne incydenty, pojawiają się zatorowości płucnej. Z tym, że u pacjentów, u których taka skłonność do nawrotu występuje albo nieusuwalne czynniki ryzyka, predyspozycje do zakrzepicy i zatorowości, my stosujemy przewlekłą terapię przeciwzakrzepową i ona zwykle jest w stanie zabezpieczyć pacjenta przed takimi incydentami.
Tutaj są pytanie też od słuchaczy, ja już nie będę cytować, bo państwo pisze tutaj, jakie leki przyjmujecie, ale rozumiem, że są to leki, które mają przeciwdziałać nadciśnieniu tętniczemu, o którym mówiliśmy też.
To jest ochronne działanie
tak,
na ścianę
i
naczyń.
Pani się, jedna ze słuchaczek pisze, biorę leki regularnie, czy mam właśnie nadciśnienie tętnicze, czy coś mi w takim razie grozi, jeśli biorę te leki? Jeśli biorę leki, to ryzyko jest pewnie mniejsze.
Mniejsze, zdecydowanie. Nigdy nie jest zerowe, prawda? Ale jeżeli ciśnienie jest prawidłowo kontrolowane, jest szansa, że być może te wszystkie powikłania, które grożą pacjentom, nie wystąpią i redukcja ryzyka jest kilkukrotnie, naprawdę to jest w dużym stopniu niemalże wyzerowanie ryzyka, chociaż nie aż tak skuteczne.
I jeszcze pytanie na koniec od pani Ewy. Proszę powiedzieć o ciśnieniu w kończynach dolnych. Czy to ciśnienie może być inne niż mierzone, nie wiem, na ciśnieniomierzem na przykład na kończynie górnej? Czy tutaj trzeba robić właśnie jakieś USG doplerowskiej, żeby stwierdzić...
Tu mówimy, typowym miejscem, dla którego wystandaryzowane są pomiary, jest kończyna górna. Natomiast my mówimy, mierząc ciśnienie, mierzymy ciśnienie tętnicze, czyli...
Wszędzie w organizmie jest takie same, tak?
Tak, powinno takie być samo. Takie samo, chyba że są po drodze jakieś zwężenia albo inne patologie, natomiast przetoki na przykład. Natomiast ciśnienie tętnicze to jest zjawisko, które jakby podwyższone w postaci nadciśnienia, które predysponuje do różnych chorób układu krążenia. A zatorowość, o której mówimy, dotyczy układu żylnego, tak? Że te zakrzepy typowo, o której mówimy tu chorobie żylnej, zakrzepowo-zatorowej, powstają w układzie żylnym i przedostają się do układu tętniczego, do tętnic płucy.
I tutaj jeszcze, szanowni
Tych ciśnień
państwo,
nie mierzymy. Z kolei,
tak, jeszcze jest SMS
metody.
Od pani Beaty, która prosi o w kontekście, rozumiem, tej naszej dzisiejszej rozmowy o antykoncepcji, o hormonalnej terapii zastępczej, którą przyjmują kobiety, żeby taką audycję zrobić związaną też z przyjmowaniem tego typu preparatów. I ja obiecuję, że taka audycja się pojawi. Natomiast dzisiaj musimy już kończyć i chciałam panu serdecznie podziękować za udział, za odpowiedzi na wszystkie pytania moje i słuchaczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik klinicznego Oddziału Kardiologii Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.